Widzę, że wiele się ode mnie dzisiaj oczekuje. Pastor Cieślar powiedział, że sobie ustawisz sam poziom, tylko nie wiedziałem, czy kazalnicy, czy kazania. Jedno i drugie, także może zaniżymy kazalnicę, albo zostawimy tak, jak jest. A to kazanie zapamiętałeś, dlatego że tego wieczoru moja żona nie śpiewała. I żeby nie bawić się w oficjalne wiadomości, która... Oficjalna wiadomość polega na tym, że moja żona Sara nie miała możliwości dzisiaj zrobić próby i dlatego nie śpiewa. Ale tak naprawdę, to jest oficjalna wiadomość, ale my należymy do ludzi przeźroczystych, mieszkamy za szklanymi drzwiami, nie zawsze te drzwi są dotarte, ale widać, co się w naszym życiu dzieje. Więc dzisiaj po południu Sara przyszła i mówi, bracia mnie poprosili, żebym śpiewała. Ja mówię, ale bracia mnie poprosili, żebym mówił kazanie, jak my to zrobimy? Mówi, no co, nie możemy się pogodzić? Ja mówię, nie, bo znowu ludzie nie będą pamiętali mojego kazania, tylko ciebie śpiewającą. Już tego znieść nie mogłem, więc moja żona posłuszna, uległa, mówi, będzie tak, jak ty chcesz. A ja sobie tak wymarzyłem właśnie małżeństwo, że za każdym razem będzie tak, jak chcę. Proszę o modlitwę, marzenia się jeszcze nie zrealizowały. Zanim zapomnę, co dalej mówić, chciałbym, abyście poznali moich synów, a jak to synowie pastorów, mam nadzieję, że za wcześnie nie zechcę ich postawić na nogi i mam nadzieję, że już przyszli na nabożeństwo, więc Natan i Jakub, gdzie jesteście, pokażcie się. A tam są. To są synowie Józefa Adamczyka, moi znowu nie przyszli, ale umówiliśmy się, że... Kochani, mam nadzieję, że nie zawiodę oczekiwań i dlatego dzisiaj moje kazanie na temat oczekiwań. Jeszcze nie spotkałem ludzi, którzy mając oczekiwania nie rozczarowali się. Wszyscy mamy oczekiwania. Czy to można zdjąć i ruszać się? Czy można się ruszać? Tak, dobrze. Bo podobno jak jest nudne kazanie, a się dużo chodzi, to ludzie słuchają. Był taki czas, kiedy przyjeżdżając do szkoły biblijnej w Kanadzie, modliłem się, Panie, prowadź moje życie, weź w swoje ręce moje życie, zaplanuj je sam. Ale tak naprawdę miałem swoje własne oczekiwania, jak to będzie wyglądało. Moja mama opowiedziała mi historię, że mieli troje dzieci z tatą i później było prawie 9 lat ciszy i nagle byłem tym błogosławieństwem niespodziewanym. Nie byłem oczekiwany. I mówi, w związku z tym, skoro mama już miała trochę lat, mówi, Boże, no jeżeli tak sprawa zaistniała, co świadczy o dobrym małżeństwie moich rodziców, a oddaję go Tobie. I kochani, tak się stało. Ja będąc nieświadomym tej modlitwy mojej mamy, zostałem już od małego dziecka skrzywiony, że muszę być trzecim pokoleniem pastorów. Dziadek był pastorem, ojciec był pastorem. I wmówiono mi, że też mam być pastorem. Broniłem się przed tym, ponieważ mam starszego brata, który również służy Słowem Bożym. Ale mi wmówiono, że będę pastorem. I wiecie, zacząłem w to wierzyć. Pewnego razu zostałem przyłapany, kiedy miałem 11 lat i stanąłem na krześle, żeby widać mnie było dobrze za kazalnicą. Myślałem, że nikogo nie ma w zborze. I zacząłem głosić kazanie sam do siebie, tak jak to dzisiaj się odbywa za 15 minut, kiedy ludzie już przestają słuchać. A... Nie widziałem, że w pokoju obok stał jeden ze starszych zboru, jeden z moich wujków i w pewnym momencie słyszę szloch. I tym razem nie było, że dlatego, że było takie złe to kazanie, ale wujek słuchał tego, ja myślałem, że nikt tego nie słucha. I on przyszedł do mnie i mówi, Mirek, ty będziesz kiedyś w Głupczycach pastorem. I mam nadzieję, że tylko połowa jego proroctwa się spełniła. ponieważ moje rodzinne miasto to Głubczyce. Na dzień dzisiejszy nie wygląda na to, że wracamy do Głubczyc, ponieważ mieszkamy w drugim największym polskim mieście. Warszawa, największe polskie miasto. Ilu mamy warszawiaków tutaj? Aha, okej. Okay. Ale to są ci sprawiedliwi, o których Abraham się modlił, dzięki czemu Warszawa nie jest zniszczona drugi raz. A my mieszkamy w Chicago i kochani, kocham Amerykę, ale to nie jest powód, dla którego mieszkam w tym kraju. Mieszkam tam dlatego, że jest tam ponad 1,5 miliona Polaków. Niektórzy podejrzewają, że jest 2 miliony Polaków. Wszyscy, którzy przyjeżdżają, nagle doświadczają nowych rzeczy. Odprawy paszportowej po polsku i nie dlatego, że ktoś się nauczył polskiego, ale Polak siedzi i czystą polszczyzną, nie taka jak moja, odprawia ludzi i wita w Chicago. A nawet kiedy biskup był, to po polsku ktoś nawet dokonał odprawy paszportowej. I jesteśmy tam i zawierzyłem Bogu swoją drogę i w tej dziedzinie zaufania Panu, oczekiwania na Niego w życiu, mogę powiedzieć, że aż dotąd dopomaga nam Pan i prowadzi. Ale za każdym razem, kiedy mam pewne oczekiwania, które są wyrazem mojej próżności, mojego egoizmu, mojej chęci satysfakcji wynikającej może z jakiejś konkurencji, rywalizacji z kimś, doznaję często porażki. Chcę wam, kochani, powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwym mężem, jestem szczęśliwym ojcem, ale miałem pewne oczekiwania i tak sobie wymarzyłem, że kiedy będziemy małżeństwem, Sara będzie w domu, będzie wychowywała dzieci, ja będę chodził do pracy, ta praca będzie zbór i tak będzie wyglądało nasze życie. Miałem jeszcze kilka innych oczekiwań, że jak wrócę z pracy, wezmę gazetę do ręki, położę się, w międzyczasie włączę telewizor, wiadomości, no przecież pastor musi mieć materiał do kazania. Żona przygotuje obiad, zawoła: kochanie, obiad już gotowy, ciepły. Ja przyjdę, zjem ten obiad, żonę w czółko pocałuję. Położę się znowu i będę dalej sprawdzał, co się dzieje w świecie, gdyż mąż Boży musi wiedzieć, co się dzieje w świecie. Żona pozmywa naczynia, przygotuje dzieci do spania. I tak koło godziny 10 wieczorem żona pełna energii, uśmiechnięta, przyjdzie do mnie i powie: kochanie, jestem twoja. I kochani, nie pozwolę wam odebrać mi tych marzeń, gdyż ciągle o tym marzę. Oczekiwania. Oczekiwania. Kiedy Biblia mówi, którzy oczekują Pana, kiedy Biblia mówi, że ci, którzy będą czekać na Pana, nie doznają wstydu, Biblia nie mówi o budowaniu całej listy oczekiwań, którą często mamy. Jesteśmy produktem dzisiaj mediów. Nawet słyszeliśmy coś, co było tak bardzo oczywiste dla naszego wspaniałego mówcy dzisiaj rano, który opowiedział nam fragment filmu Braveheart i być może znowuż ktoś anonimowo go napomniał, bo tłumaczył się, że przechodząc koło sklepu przyuważył fragment tego filmu. Ale myślę, że jako chrześcijanie dzisiaj to nie jest dylemat, czy my oglądamy, tylko co my oglądamy. I każdy z nas siłą rzeczy ma w pewnym sensie umysł i światopogląd ukształtowany do tego, co się podaje. A wiecie, media mają swoje prawa. Media mają swoje prawa. Byłoby obraźliwą rzeczą, gdybym podszedł do brata, którego nie znam, i w pierwszych słowach rozmowy podał mu 2 tiktaki. On mówi: nie, nie, my się nie znamy. Ale ja mówię: wiesz, bracie, potrzebujesz tego. Byłoby rzeczą nietaktowną, ale media mogą nam to zrobić. Pojawia się reklama, mówią nam wszystko, że naprawdę czegoś potrzebujemy, obrażą nas. Wiecie, ile ja już otrzymałem reklam na temat gęstości włosów? Ostatnio ktoś mi zagwarantował, więc użyłem, jak widzicie. Im wolno to. Ale ludzie oglądając, słuchając, czytając prasy, nawet nie wiedzą, w jaki sposób kształtują swój umysł. I I nie bez przyczyny apostoł Paweł napisał w liście do Rzymian: nie upodabniajcie się do tego świata, co było przez pierwszych chyba 1900 lat tłumaczone, ubierajcie się na przykład inaczej. Ale Paweł mówi: nie upodabniajcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie czego? Umysłu waszego. Zmieńcie wasze myślenie, niech wasze myślenie stanie się podobne do myślenia Jezusa Chrystusa, a nie do myślenia najbardziej popularnej gwiazdy Hollywoodu na przykład. Amen? Ale często nasz światopogląd jest tak bardzo podobny do tego, jak świat nam kształtuje. Wnika to również do tego, jak nauczamy. I dzisiaj nie chcę zajmować się obalaniem różnych nauk, które funkcjonują w chrześcijaństwie, w kościele, ale gdzieś ogólnie się przyjmuje, że przed Bogiem mamy swoje prawa. Naucza się ludzi, że im bardziej precyzyjna modlitwa, tym bardziej precyzyjna jest Boża odpowiedź. I ludzie często to biorą, że jeżeli sobie opiszę, młoda dziewczyna słucha takiego kazania i spisuje sobie, że jeżeli opiszę sobie, że to ma być wysoki, dwumetrowy blondyn z niebieskimi oczyma, który już w 6 roku życia miał wyższe wykształcenie, ale przy okazji jest luźny, rezolutny, jest dżentelmenem, który otworzy mi drzwi do samochodu, zamknie zanim wsiądę. Tak się stało, ja swojej żonie przyczasnąłem palce. Nie wiedząc o tym, myślałem, że żona już wysiadła z samochodu i tak się zagadałem, że żona wysiadając, ja tu rozmawiając z mężem Bożym, byłem tak bardzo zajęty i pchnąłem drzwiami i przycisnąłem żonie. Ale połowa sukcesu, otworzyłem drzwi tak, że mi wybaczyła. I kiedy tak się nie stanie, ludzie są rozczarowani. Jako pastor i wiem, że pewnie tutaj bracia siedzący, nie wiem czemu akurat to są bracia po mojej lewicy, tu są po prawicy, źle stoję. Na pewno mogą powiedzieć na to amen. Często jako pastorzy mamy pełne ręce roboty z rozczarowanymi chrześcijanami, którzy przychodzą i mają dylemat. Ja ciągle mam dylemat, ciągle mam do czynienia z ludźmi, którzy mają dylemat właśnie dobroci Boga, Bożych odpowiedzi na modlitwę. Dzisiaj ludzie nie chcą czekać. Jesteśmy generacją, która jest przyzwyczajona do szybkiego, do ekspresowej obsługi. Jesteśmy przyzwyczajeni. Nikt już nie wysyła listów, nikt już nie wysyła kartek. Jeszcze 5 lat temu brałem pastorów, którzy przyjeżdżali do Chicago, ażeby kupili sobie kartki, pocztówki i wysłali. Ale około 5 lat temu zostałem uświadomiony, że to już nie jest modne. Po prostu pisze się maile, pisze się SMS-y. My, jak widzicie, jesteśmy do tyłu w Stanach Zjednoczonych, bo ciągle jeszcze próbujemy gdzieś tam kartki wysyłać. Ale to już nie jest modne. Jesteśmy przyzwyczajeni do ekspresowej obsługi. I często chrześcijanie oczekują tego samego od Boga. Nie wiem, czy motto dzisiejszego tegorocznego kongresu jest oparte o znany klasyczny fragment Pisma Świętego z Księgi Izajasza, 40 rozdział, który w starym tłumaczeniu Biblii Gdańskiej mówi: którzy oczekują Pana. Jest to samo słowo, które mówi o ufności w nowym tłumaczeniu, którzy ufają Panu. Ale chciałbym dzisiaj wskazać na kilka zasadniczych różnic pomiędzy oczekiwaniem na Boga, a posiadaniem oczekiwań względem Boga. Oczekiwaniem na Boga, a posiadaniem oczekiwań względem Boga. Otwórzmy Ewangelię Łukasza. Ewangelia Łukasza, 18 rozdział. Nie byłem częścią kongresu od początku, więc nie wiem, czy kazanie już było w oparciu o ten tekst Pisma Świętego o wdowie. Ewangelia Łukasza, 18 rozdział. Powiedział im też podobieństwo o tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać. Jezus powiedział im też podobieństwo o tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać. mówiąc: był w jednym mieście pewien sędzia, który Boga się nie bał, a z człowiekiem się nie liczył. Była też w owym mieście pewna wdowa, która go nachodziła i mówiła: weź mię w obronę przed moim przeciwnikiem. I przez długi czas nie chciał. Potem zaś powiedział sobie: chociaż i Boga się nie boję, ani z człowiekiem się nie liczę, jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, by w końcu nie przyszła i nie uderzyła mnie w twarz. I rzekł Pan: słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia powiada. Zatrzymajmy się tutaj na chwilę. Pan Jezus opowiada pewną historię na zasadzie podobieństwa, więc najważniejszą rzeczą nie jest, czy jest to prawdziwa historia, ale jest to historia oparta o wydarzenia życiowe. Czasem filmy są, o których pisze, że nie jest to autentyczna historia, ale jest to film oparty o autentyczne wydarzenia życiowe. Po to, żeby ludzie oglądając mogli podejść do tego poważnie, wiedząc, że takie rzeczy mają miejsce na świecie. Był w jednym mieście pewien sędzia. Prawie każde miasto posiada swój własny sąd. Posiada swojego własnego sędziego. I Pismo Święte mówi: który Boga się nie bał, a z człowiekiem się nie liczył. Mamy tutaj pokazany obraz ludzi. Znowu mamy dwa skrajne przypadki, czy ludzi reprezentujących dwie skrajne pozycje w społeczeństwie. Mamy sędziego, który jest elitą, który jest wpływowy, i mamy wdowę, która jest symbolem ubóstwa, braku znajomości, kogoś, kto nie liczy się z tą wdową ani z jej słowem, ani z jej zdaniem. I ta wdowa przychodzi do tego sędziego i posiada pewną prośbę. I sędzia po wysłuchaniu tej prośby mówi sam do siebie, głośno rozmyśla na tyle, że ludzie postronni mogą słyszeć, co myśli. I mówi: w sumie nie musiałbym brać pod uwagę tego, co ta wdowa ma do powiedzenia i co ode mnie oczekuje. Ale jest pewne niebezpieczeństwo. Muszę zatroszczyć się o samego siebie, ponieważ ta wdowa posiada pewną broń, którą może się posłużyć i w proporcji dokona szkody mojej reputacji, a z tym muszę się liczyć. Od prawieków w wielu kulturach jest coś takiego jak uderzenie kogoś w policzek. Jest to broń osoby sytuowanej niżej w społeczeństwie względem kogoś, kto ma większą władzę i większy autorytet. Nie mogę większej krzywdy zrobić komuś, ale mogę tego kogoś uderzyć w policzek. Często kobiety, dzisiaj już coraz mniej, ale były takie okresy w historii, gdzie było to modne. Cała amerykańska kinematografia lat 60. i 70., prawie że każdy show telewizyjny, a to czytałem, bo w tamtych latach nie oglądałem tego, jest scena, gdzie kobieta uderza takiego twardziela, który z jakimś tam fajką czy z jakimś cygarem, pokazują go takiego, który się nie boi. Prawie że każdy James Bond 60. lat jest przez kobietę uderzony w twarz. Jest to pewna broń. Ta kruszynka podchodząca do tego mistrza, tego siłacza, nie może mu nic zrobić, ale może go uderzyć w twarz. I teraz, gdyby on chciał oddać i uderzyć ją, wcale by nie zyskał na tym, ale jeszcze bardziej stracił, ponieważ kogoś słabszego nie należy uderzyć ani znęcać się. Więc jest to broń, którą mogę się posłużyć, ażeby powiedzieć: słuchaj, rozczarowałeś mnie, jestem zawiedziony tobą. I dokładnie ta wdowa mogła to zrobić. Kochani, powiem wam, że komiczne sytuacje raz po razie oglądam. Nawet tym razem, kiedy wylądowaliśmy w Warszawie, zostaliśmy przyblokowani w kolejce przechodząc przez bramki wykrywaczy metalu z międzynarodowego lotniska na krajowe. I musieliśmy chyba 10 minut czekać. Dlaczego? Ponieważ pewien staruszek przechodził i bramka, oczywiście alarm dał znać, że coś tam jest metalowego, więc poproszono go, żeby się wrócił, żeby wyjął wszystko, co ma i znowu przechodzi, i znowu zapiszczało i wreszcie podchodzi pewien wojskowy i zaczyna go sprawdzać. I gdzieś chyba w niewłaściwy sposób, nie wiemy, czy go dotknął, czy go nie dotknął, ale ten staruszek, stojąc tą laską, stuknął w bok tego żołnierza, który miał pistolet. I mówi: synu, co ty mnie przed ludźmi upokarzasz? I zaczął krzyczeć do tego żołnierza, który wręcz na baczność przed nim stanął. I on z tą laską stoi cały trzęsący się i mówi: jeżeli chcesz mnie przeszukać i kontrolować, tam jest pomieszczenie na to, a nie przed tymi ludźmi. Kim ty jesteś? Ty moim wnukiem możesz być. I tam zebrał tego żołnierza, który w pewnym momencie zaczął go przepraszać. Nie wszystko zrozumiałem, ponieważ szły pewne aluzje do polityki, do pewnych osobistości. Domyślałem się, o kogo chodzi, kiedy mówili mały, duży. Ale poza tym potem się zgubiłem, ale ludzie słuchający tego nagle zaczęli się śmiać i była to sytuacja wręcz komiczna. I ostatecznie przepuszczono tego starca, który przeszedł. Zdjął maskę, okazało się, że był przedstawicielem Al-Kaidy. To już dodałem, nie? Przez następnych 20 minut była wesoła atmosfera na lotnisku właśnie z powodu tego starca. On posiadał pewną broń, pewien wiek, pewien prestiż, przed którym nawet mundur musiał się skłonić. Jest to dokładnie ta sytuacja, gdzie słabszy może spoliczkować mocniejszego. Oto mam pytanie do ciebie i do siebie. Czy kiedykolwiek w życiu z powodu rozczarowań, ze względu na swoje oczekiwania, które przedstawiłeś Bogu, spoliczkowałeś Go? Czy kiedykolwiek w życiu spoliczkowałeś Boga? Możesz powiedzieć: pastorze, ale co ty mówisz? O czym ty mówisz? Boga? Jak ja mogę spoliczkować? Przypomnij sobie, co powiedziałem. Jest to broń słabszego względem silniejszego. Co się dzieje? Izrael w tamtym czasie był w sytuacji rozczarowania. To widzimy raz po razie, kiedy uczniowie wyrażają swoje rozczarowania do Jezusa i mówią: Panie, a myśmy myśleli, że Ty w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraela. Panie, myśmy myśleli, że Ty w tym czasie uwolnisz nas spod okupacji rzymskiej. Panie, a myśmy myśleli to, a myśmy myśleli tamto. Panie, czy chcesz, żebyśmy tak jak Eliasz ogień sprowadzili na tych ludzi i przy okazji popatrzymy, jak tam się palą? Raz po razie byli rozczarowani oczekiwaniami, z powodu oczekiwań, które mieli, gdyż nagle te oczekiwania nie były realizowane w sposób, w jaki chcieli, nawet kiedy oglądali moc i autorytet Jezusa Chrystusa. Czytajmy 6 werset. I rzekł Pan: słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia powiada. A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie, powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę. Na chwilę się tu zatrzymajmy, później dokończymy ten werset. Powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę. Zwróćmy uwagę na dwa słowa w 7 i 8 wersecie. Chociaż zwleka w ich sprawie, powiadam wam, 8 werset, że szybko weźmie ich w obronę. Mamy dwa słowa. Aż się chce powiedzieć: Panie Jezu, zdecyduj się, to wreszcie czy Bóg szybko to zrobi, czy zwleka w naszej sprawie. Pozwólcie, że podzielę się kilkoma wnioskami swoich przemyśliwań. Kiedy mamy całą listę oczekiwań względem Boga, czujemy się, jakby Bóg zwlekał w naszej sprawie. Ci, którzy czekają, wiedzą, że w tym czasie nam się dłuży. Ja nie lubię czekać. Wiele razy, kiedy muszę czekać, denerwuję się, ponieważ wiem, że nie mogę się czymś zająć, ponieważ mogę przegapić to, na co czekam. Czekanie nie jest przyjemną rzeczą. Czekanie jest to jak chodzenie w butach, które nie pasują. Im dłużej się chodzi, tym bardziej bolesne są odciski. Ilu z was doświadczyło to? Czekacie. Ludzie czekają na to, aż coś się zmieni w ich życiu. Podobno taka historia miała miejsce. Pewna żona przychodzi do pastora i mówi: pastorze, im bardziej modlę się o swojego męża, tym gorszy on się staje. Przynoszę kazania z kościoła, które pastor ze zboru, które pastor wygłasza, takie wspaniałe. On ogląda mecz telewizyjny, a ja włączam jeszcze głośniej, żeby przekrzyczeć i nic do niego nie dociera, a wręcz odwrotnie, jeszcze bardziej się denerwuje. To jest wręcz wcielony diabeł. I pastor ten mówi: siostro, ale według Słowa Bożego, czy próbowałaś kiedykolwiek zgromadzić gorące węgle na jego głowę? A pastorze, tego nie zrobiłam, ale wrzątkiem już go 2 razy oblałam. Rozczarowania. Czas jest wielkim dylematem, kiedy Bóg odpowie na moją modlitwę. Kiedy moja sytuacja się zmieni? Kiedy wreszcie znajdę tą pracę? Kiedy będę uzdrowiony? Jestem przerażony, kiedy chrześcijanie po 20 latach stażu wiary mają dylemat. Kiedy modlili się o kogoś, o uzdrowienia członka rodziny i nagle ta osoba umiera i wygląda na to, że Bóg nie wysłuchał modlitwy. Niedawno pewien młody człowiek doświadczył kryzysu wiary. Modlił się o zbawienie pewnej osoby w jego rodzinie. I modlę się ciągle, gdy sprawa jest w procesie i więcej nie chcę powiedzieć skąd, kto i jak, gdyż nie jest to ważne. Ale ten młody człowiek na tyle okazał szacunku, ja to tak odebrałem, że przyszedł, aby mi o tym powiedzieć. I kochani, módlcie się o tego młodego człowieka. Bóg wie, kto to jest. Jest naprawdę miłym, przyjemnym, młodym człowiekiem, który przyszedł i chciał uprzejmie rozmawiać i rozmawiał uprzejmie, nie mając pretensji do pastora, nie mając pretensji do zboru, nie mając pretensji do nikogo, ale mówi: mam pretensje do Boga. Wygląda na to, jakby Bóg ze mnie się wyśmiał, ponieważ modliłem się, aby ta osoba żyła, gdyż chciałem jeszcze raz tej osobie powiedzieć o Chrystusie i pomodlić się z tą osobą. I w dzień, kiedy leciałem do kraju, do Polski, ażeby spotkać się z członkiem rodziny, w tym dniu ta osoba odeszła do wieczności. I ten człowiek doznał kryzysu wiary i mówi: muszę na jakiś czas zrezygnować z relacji z Bogiem, gdyż On mnie zawiódł. Wszystkie możliwe poglądy mu przedstawiłem. On mówi: pastorze, ty wiesz, że ja znam to wszystko. Ale dlaczego tak się stało? Miał pewne oczekiwania. Jestem pełen szacunku względem niego, gdyż nie jest to łatwe. Modlę się o niego, ażeby Bóg w jakiś sposób zaingerował w jego życie. Ale po tej rozmowie wróciłem do domu i sobie pomyślałem, ilu ludzi siedzi w ławkach naszych zborów i są rozczarowani i policzkują Boga, ponieważ mają wrażenie, że On zwleka w ich sprawie albo jest zajęty jeszcze bardziej ważnymi, bardziej skomplikowanymi rzeczami niż ich samych. I nagle te sprawy urastają do ogromnych rozmiarów i ci ludzie słuchają kazania. Kiwają głowami, podnoszą ręce, ale w środku mają gorycz przeciwko Bogu, ponieważ są przekonani, że Bóg zwleka w ich sprawie. Ale Pan Jezus mówi, jeżeli, parafrazuję tutaj, jeżeli nauczycie się i poznacie różnicę pomiędzy oczekiwaniem na mnie, a posiadaniem oczekiwań względem mnie, zaczniecie doświadczać szybkiego mojego działania. Kiedy bezwarunkowo zaczniecie mi ufać i bezwarunkowo zaczniecie mnie kochać, nie za to, co mogę zrobić w waszym życiu i na ile modlitw mogę odpowiedzieć, ale za to, kim jestem i za sam fakt, że jestem w waszym życiu i za fakt, że wybrałem was, ażeby zbawić i dać wam życie wieczne i prowadzić, jeżeli za to będziecie mnie kochać i będziecie oczekiwać na mnie i na moją ingerencję w waszym życiu bez mówienia mi, jak mam to zrobić, zaczniecie doświadczać błogosławieństw. I dziś chciałbym cię zachęcić do pewnego czekania, które otworzy nowe doświadczenia w twoim życiu. Umocni twoją wiarę. Będziesz miał rozczarowania, będziesz miał pytania bez odpowiedzi, ale sprawi to, że staniesz się dojrzałym, wiarygodnym, cierpliwym, wierzącym, doświadczonym, posiadającym kolekcję przeżyć, o których powiesz, patrząc wstecz po latach, dobrze, że czekałem. Dobrze, że czekałem, że się nie pospieszyłem. Jest to kryzys, w którym ludzie często biorą sprawy w swoje ręce i próbują po swojemu je rozwiązać. Abraham, ojciec wiary, jest przykładem dla nas momentu w życiu, kiedy pozwala na to, gdzie jego żona próbuje pomóc Bogu w zrealizowaniu obietnicy, którą otrzymali. Ci, którzy czytają Biblię, wiecie dobrze, o czym mówię. W rezultacie pojawia się młoda kobieta Hagar, rodzi się Ismael. Po pewnym czasie rodzi się syn obietnicy Izaak. Ale między tymi wydarzeniami ileż problemów, ileż rozczarowań, ileż kłótni, ran zadanych z tego powodu tylko, że ktoś postanowił pomóc Bogu, wziąć sprawy w swoje własne ręce, gdyż nie chciał zaufać na tyle Bogu i oczekiwać na Pana, ale przedstawił swoje oczekiwania Bogu i mówi: zrób to tak, jak uważam, że powinno być zrobione. Ale Abraham szybko się uczy. I kiedy Bóg przychodzi z drugim testem wiary do jego życia i mówi: Abrahamie, tego syna obietnicy, którego ci dałem, przez którego będziesz ojcem wielu narodów, przez którego spełni się reszta mojej obietnicy, że rozmnożę potomstwo twoje jak piasek morski, jak gwiazdy na niebie, chciałbym, ażebyś złożył go mi w ofierze. I Abraham szybko się nauczył. Idą na górę. Na górę, która wtedy jeszcze nie miała nazwy Góry Zaopatrzenia. Izaak się pyta: ojcze, o to drzewo, o to ogień. A gdzie jest baranek? Nie wiem naprawdę. Bibliści podają, co się działo w sercu Abrahama, ale jako ojciec dwóch synów nie wiem, co tak naprawdę działo się w jego sercu. Trochę światła nam rzuca list do Hebrajczyków na to i mówi, że Abraham wreszcie wierzył, że Bóg jest w stanie wzbudzić z martwych jego syna. Była to już desperacja, ale Abraham nie bierze sprawy w swoje ręce, ale postanawia oczekiwać na Pana. Jaka jest konkluzja historii? W ostatniej sekundzie, jak gdyby Bóg łapie go za rękę i mówi: Abrahamie, nie czyń swojemu synu nic złego. Nie czyń synowi nic złego. Dla wszystkich tych, którzy humanistycznie patrzą na Biblię, jak Bóg mógł coś takiego żądać, zauważcie, że kiedy Bóg powstrzymuje Abrahama, mówi, że gdybyś to zrobił, byłoby to złe. Celem było tylko sprawdzenie. Czy jesteś w stanie oczekiwać na mnie? I nie doznał rozczarowania. Kochani, kiedy przedstawiamy Bogu różnego rodzaju sprawy i wydaje nam się, że Bóg zwleka, chciałbym pomóc takim osobom. Jest to coś, co może w pewnej mierze tylko pomóc. To, co naprawdę może pomóc, to twoja decyzja dzisiaj w rezultacie działania Bożego Słowa. Twoja decyzja, że będziesz ufał Bogu bez względu na okoliczności. Ale kiedy modlimy się i przedstawiamy Bogu różnego rodzaju sprawy, Bóg zna nasze serca, zna nasze życie. I jeżeli nie jest to zgodne z Jego wolą, jest to wyrazem Bożej łaski, kiedy Bóg może powiedzieć do nas nie. I w tym czasie często nie rozumiemy, ale Bóg zamyka drogę, zamyka drzwi często, zamyka możliwości. Jest to bardzo niewygodny stan, który wymaga pełnego zaufania Bogu, ażeby wtedy właśnie go nie spoliczkować. Jest to moment, kiedy wiele osób policzkuje Boga, którzy uderzają Boga w twarz i mówią, Bóg mnie nie słyszy, a może Słowo Boże już tak nie działa. Biegają po różnych wtedy kościołach, szukają po internecie różnego rodzaju nauczania, które pomoże im, ażeby przetrwać ten czas. I napotykają różnego rodzaju nauczanie, takie, że Bóg dzisiaj nie jest zainteresowany drobiazgami naszego życia. Albo że Biblia tak naprawdę to ma tylko takie ogólne, duchowe znaczenie walki pomiędzy dobrem a złem. Niedawno miałem do czynienia z osobą, która po przeczytaniu książki Rozmowy z Bogiem, pana Welsha, który przedstawia Boga jako taka tylko dobra energia, ta osoba doszła do wniosku, że chrześcijaństwo, że Jezus nie jest Mesjaszem, że Biblia to jedna największa bzdura. I bardzo szybko zaczęła doświadczać niesamowitych rozczarowań w życiu, nawet przyjmując tego typu nauczanie. Ale dlaczego tak się stało? Ponieważ jej oczekiwania nie były zrealizowane w czasie, w jakim się spodziewała. Bardzo szybko chcę tylko dodać, że jej oczekiwania były oparte o nauczycieli, których nazwiska nie będę wymieniał. Pochodzą oni często z naszego kraju, ze Stanów Zjednoczonych, którzy mówią, że jeżeli będziesz miał wiarę, możesz Bogu dokładnie powiedzieć kiedy, co i jak. I tak się stanie. I kiedy tak się nie stało, doświadczyła kryzysu wiary. Jeśli prosimy o coś, albo mamy oczekiwania, które są dobre, lecz jeszcze nie jest na to czas, jest to wyraz Bożej łaski, kiedy Bóg odezwie się do nas i powie, poczekaj. Bóg często odpowiada tylko pojedynczymi słowami. Jeżeli jest to niezgodne z Jego wolą, powie nie. Jeżeli na coś nie jesteśmy gotowi, powie poczekaj. Jeżeli prosimy o coś z pobudek egoistycznych, z powodu naszej próżności, braku wiary, szczególnie w takich sytuacjach jak finanse, praca. Nie chcemy ufać Bogu i mówimy, o Panie, jakby to dobrze było, gdybym w tym tygodniu mógł wygrać te 2 miliony złotych. Boże, obiecuję Ci, że wtedy będę tak Ci ufał, jak nikt inny. Śmiejecie się. Wiecie, ile ludzi tak się modli? Gdybym tylko mógł. Ja wiem, że powinienem Tobie ufać i przespać, ale ja będę wyjątkiem. Daj mi wygrać, a zobaczysz, Boże. Gdybym mógł mieć lepszą pracę. Gdybym mogła tylko lepiej wyglądać. I wydajesz pieniądze na poprawę swojego zewnętrznego wyglądu, żeby uleczyć swoje niskie poczucie wartości. Są to desperackie posunięcia przed Bogiem. I Bóg tylko patrzy na nas jak ojciec, na swoje własne dziecko i mówi, rośnij, po prostu rośnij, a zobaczysz. I wreszcie, kiedy oczekujemy na Pana, przychodzi właściwy Boży czas. Jesteśmy na tyle gotowi i dojrzali, ażeby przyjąć coś od Boga. Bóg przychodzi do naszego życia i mówi, oto Twoje, bierz. Wchodź, wychodź. Teraz jest ten czas. Ale żeby tego doświadczyć, musimy czekać na Pana. Kończąc, chciałbym zostawić was z fragmentem Słowa Bożego z listu do Jakuba, 5 rozdział. List do Jakuba, 5 rozdział i 7 werset. Przeto bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Bracia, siostry, przyjaciele. Bądź cierpliwi, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny i późniejszy deszcz. Bądźcie i wy cierpliwi. Umocnijcie serca swoje, bo przyjście Pana jest bliskie. Zatrzymajmy się tu na chwilę. Jak myślicie, ile lat temu Jakub to pisał? 100? 1000? 1900 lat temu. Powiem wam, że sam nie wszystko rozumiem. I często czytając takie fragmenty Pisma Świętego i wiem, że jest to, takie pytania są zrodzone w rezultacie właśnie mojego światopoglądu ukształtowanego przez świat, przez media, przez literaturę, przez gazety, prasę. Jak to? Przyjście Pana jest bliskie. Panie, Ty przez sługę swojego powiedziałeś to 1900 lat temu i jeszcze przyjście Pańskie nie nadeszło. Panie, czy Ty nie wiedziałeś, że to da możliwość wszystkim szydercom i naśmiewcom, o których Piotr pisał, że w ostatecznych czasach przyjdą ci szydercy i będą się śmiali i powiedzą, gdzież jest to obiecane Jego przyjście. I czytając to, nagle otrzymałem inspirację. I co z tego, że ze mnie się będą śmiali? Ale ja będę oczekiwał na mojego Pana. Niech mówią, jestem niepraktyczny. Niech się śmieją ze mnie i powiedzą, patrz, widziałeś tych drugich ludzi, oni wzięli sprawy w swoje własne ręce i lepiej im się w życiu powodzi, a ty dalej czekasz na tego swojego Pana. Czekaj. A jak długo? Biblia mówi, aż do przyjścia Pańskiego. Aż do przyjścia Pańskiego. 9 werset. Nie narzekajcie, bracia, jedni na drugich, abyście nie byli sądzeni. Oto sędzia już stoi u drzwi. O czym Jakub mówi? Są rany, są konflikty, są sytuacje, które chcielibyśmy wziąć w swoje własne ręce i rozwiązać je. I powiedzieć o sobie, że nie ma racji, powinna nas przeprosić. I jak długo jeszcze mam czekać na to, aż ktoś przyjdzie i zrozumie, że to była jego wina, a nie moja. Ile razy tak się stało, że kiedy Bóg zaingerował w sytuację konfliktową między mną a kimś, stało się odwrotnie. Sędzia zdecydował, że to była moja wina. Ale dzisiaj z perspektywy czasu patrzę na to i mówię, dzięki Ci, Panie, że czekałem. Ale ile razy biorę rzeczy w swoje własne ręce, żałuję tego, gdyż często jest to pogorszenie sytuacji. 10 werset. Bracia, za przykład cierpienia i cierpliwości bierzcie proroków, którzy przemawiali w imieniu Pańskim. Ilu z was chciałoby żyć w czasach proroków? Są ludzie, którzy przychodzą i nie rozumieją Słowa Bożego i mówią, o pastorze, ja bym to chciał, czy chciała żyć w czasach Jeremiasza, gdzie Słowo od Pana było takie wyraźne. Ja mówię, a chciałabyś w tym błocie siedzieć z Jeremiaszem? A chciałabyś doświadczać rezultatów, jakie doświadczał Jeremiasz, kiedy ludziom nie podobały się te proroctwa, gdzie wreszcie Jeremiasz sam czuje się i zwraca się do Boga i mówi, oszukałeś mnie. Ja jestem bardziej Tobie wierny niż Ty mi. Za przykład cierpienia i cierpliwości bierzcie proroków. Oni cierpieli dlatego, że wypowiadali proroctwa, które nie realizowały się w czasie, w jakich ludzie oczekiwali, że będą sfinalizowane. Wtedy wyśmiewano tych proroków, uznawano ich za fałszywych, zabijano. Szczepan, kiedy przed śmiercią mówi, wy zawsze sprzeciwialiście się prorokom, Słowu Bożemu, Duchowi Świętemu, ludzie twardego karku, opornych serc i uszu. Zabijaliście proroków. Jezus o tym mówi. Ale oni byli przykładem cierpienia. 11 werset. Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Hioba i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan, bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan. Kochani, pozwólcie, dosłownie na minutę, dwie, spójrzmy na Hioba. Przez co przeszedł ten człowiek? Straciwszy cały majątek, straciwszy dzieci swoje, leży w popiele, owrzodziały. Żona proponuje mu, czasem kaznodzieje przygotowują kazania. Ja na razie nie jestem gotowy na takie kazanie, jak zła była ta żona. Ja myślę, ona tak bardzo kochała swojego męża, że mówi, przeklnij Boga i umrzyj. Chciała zakończyć jego cierpieniu. Nie myślę, że ta żona życzyła mu wiecznego potępienia. Ale kiedy przychodzi kres doświadczeniom i cierpieniom Hioba i Bóg odrestaurowuje wszystek jego majątek w dwójnasób. Hiob, który był wcześniej bogatym człowiekiem, staje się podwójnie bogatym. Ale Hiob na to nie oczekiwał. Czasem ludzie mówią, o, to nic dziwnego, że on później tak Bogu bardzo ufał i dziękował Bogu, ponieważ Bóg uczynił go dwukrotnie bogatym. Około 6 lat temu mieliśmy tragiczny wypadek w Stanach Zjednoczonych, kiedy pewna rodzina, chrześcijanie, rodzice jechali z 6 albo 5 dzieci, już nie pamiętam. I po autostradzie jechał ciężarówką, tymi tak zwanymi trakami amerykańskimi, tym trakiem takim wielkim, 18-kołowym, uderzył w ten van. I co się stało? Wszystkie dzieci na miejscu zginęły oprócz rodziców. I w rezultacie, po 2 latach sądzenia się, ci rodzice, którzy byli reprezentantami średniej klasy w Stanach Zjednoczonych, czyli dochody takie sobie średnie, sam samochód na to wskazywał, to był samochód, jakimi się teraz jeździ w innych krajach, po prostu zwykły, dostępny, niedrogi samochód. Otrzymali 160 milionów dolarów odszkodowania. I pamiętam wywiad z tymi rodzicami, którzy siedząc, płacząc, reporter mówi, jak się teraz czujecie, czy... Mówi, taki tryumf, takie zwycięstwo, tyle pieniędzy. O czym myślicie? I ojciec i matka, obydwoje rozpłakali się i mówią, to, o czym myślimy, to, że żadne pieniądze nie przywrócą życia naszych dzieci. Kochani, to, że Bóg przywrócił majątek Hioba, nie oznacza, że rana po stracie dzieci jest zaleczona. Ale to, co naprawdę jest błogosławieństwem i to, co czyni Hioba bohaterem wiary, to to, że ostatni rozdział Księgi Hioba mówi, że kiedyś Hiob czyni wyznanie wiary, o nim słyszałem, ale teraz moje oczy go zobaczyły, poznałem mojego Boga i wszystkie doświadczenia przeszłości były warte tego, bez względu na to, jak bolesne, po to tylko, abym mógł poznać mojego Boga, z którym chcę być i żyć na zawsze. Czy masz takie pragnienie? Może siedzisz dzisiaj z obolałym sercem, rozczarowany Bogiem. Posiadasz całą listę oczekiwań i 2 słupki. Oczekiwanie spełnione, oczekiwanie niespełnione. I masz pozaznaczane głównie po stronie niespełnionych oczekiwań, które przedstawiałeś Bogu. I nie rozumiesz dlaczego. Wydaje ci się, że są to oczekiwania słuszne, że Bóg cię niesprawiedliwie potraktował. Kochani, chciałbym wezwać nas do prostej, dziecięcej wiary. Jest tak wiele rzeczy, których nie rozumiemy. Nie wiem, być może nie jest to satysfakcjonujące ani zadowalające, szczególnie dla umysłów filozoficznych dzisiaj na tym miejscu. Ale mimo wszystko chciałbym zachęcić cię. Pozwólcie mi. Ten jeden werset z Księgi Hioba, jeżeli macie Biblię, możecie razem ze mną otworzyć. Dosłownie jeden werset. Przeczytajmy ten fragmencik, żebyśmy zrozumieli kontekst. 3 werset. Któż jest w stanie zaciemnić twój zamysł nierozsądną mową? 42 rozdział. 42 rozdział Księgi Hioba. Ostatni rozdział. Któż jest w stanie zaciemnić twój zamysł nierozsądną mową? Aleć to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem. Trzej przyjaciele Hioba mówili rzeczy wspaniałe o Bogu, ale Bóg ostatecznie mówi do Hioba, módl się o nich, gdyż źle o mnie mówili. Wiecie dlaczego? W teorii oni dobre rzeczy mówili. Oni przedstawiali zasady dobre, że Bóg karze za grzech, że Bóg doświadcza, że Bóg robi to czy tamto. Ale w żadnym przypadku sytuacja Hioba nie pasowała do tego, co mówili. Dzisiaj prawdopodobnie poprzez poszczególne wieczory czy nawet wykłady tego kongresu być może spotkasz się z różnymi poglądami. Ale to Bóg musi ci wskazać, który jest to twój przypadek. Czasem to tylko ty i Bóg wie. Ale w większości przypadków tylko Bóg wie. Hiob nigdy się nie dowiedział, dlaczego był potraktowany w życiu tak, jak był. Ale czy to ja mówiłem nierozumnie, druga część trzeciego wersetu, o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem. Słuchaj, proszę, i ja chcę mówić. Będę cię pytał, a ty racz mnie pouczyć. Tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię. Przeto odwołuję moje słowa i kajam się w prochu i popiele. Jakub mówi, miłosierny i litościwy jest Pan. Takiego Boga doświadczył Hiob, kiedy zobaczył, że mimo tego wszystkiego jego życie jest w rękach Jego. Lecz ja wiem, komu zawierzyłem. Wiem, komu zaufałem. Wiem, że Odkupiciel mój żyje, jednego dnia nad prochem stanie. To jest wiara, do której Bóg, do której Duch Święty dzisiaj chce nas doprowadzić. Bez względu na kolekcję twoich doświadczeń, Bóg chce, abyś dzisiaj, abyś był w stanie dzisiaj zobaczyć Boga takim, jakim On jest i oddać Mu chwałę i powiedzieć, Panie, przepraszam Cię, że Cię policzkowałem. Przepraszam Cię, że Ci wątpiłem. Przepraszam, że mam pretensje w sercu, ponieważ wydaje mi się, że nie odpowiadasz na moje modlitwy. Bóg chce ingerować w Twoje życie, ale w taki sposób, w jaki On chce. Pytanie jest, czy pozwolisz Mu na to. Słowo Boże mówi, kto ufa Panu, kto oczekuje na Pana, nie będzie zawstydzony. Tak jak siedzimy, kochani, pochylmy nasze głowy. I chciej przez chwilę swoimi własnymi słowami w sercu modlić się do Pana. Pozwól Duchowi Świętemu, aby pokazał Ci stan Twojej duszy, pokazał Ci Twoje myśli, pokazał Ci prawdziwe odczucia Twoje. Jak naprawdę się czujesz? Jesteś obrażony na Boga? Kiedy czytasz Słowo Boże, masz wątpliwości, czy rzeczywiście Bóg dotrzymuje obietnicy? Czy posiadasz dylematy, oczekiwania, czy też listy oczekiwań względem Boga? Dzisiaj Bóg w swojej łasce, w swojej dobroci, w swojej miłości chce podejść do ciebie i chce cię zapewnić, że cię kocha. Chcę cię zapewnić, że jest zainteresowany twoim życiem i że kiedy będziesz na niego oczekiwać, będziesz go chwalić, ponieważ on jest wierny. On jest wierny. Ja nie mam odpowiedzi na twoje wszystkie pytania, dlaczego tak się dzieje, jak się dzieje, ale chcę cię zapewnić, że Bóg jest wierny i przez Chrystusa wezwać cię, uczyń dzisiaj decyzję, że będziesz dalej Mu ufał i będziesz dalej czekał na Pana. Jeżeli masz takie pragnienie w swoim sercu, podnieś tylko swoją rękę i opuść ją, żebym wiedział, że są takie osoby na sali. Niech was, kochani, Bóg błogosławi. Może się modlicie o swoje dzieci, o swoje wnuki. Modlicie się o... gdyż wiele starszych osób w tym momencie podniosło ręce. Może macie dylemat, że za niedługo moje życie się skończy, a ja jeszcze nie oglądam odpowiedzi na modlitwę. Ufaj Bogu, ufaj Bogu. Jeszcze tylko raz zapytam i będziemy się modlili. Czy są jeszcze osoby, które to czują w sercu, mają ten dylemat, zastanawiają się, czy warto się modlić? Pan Jezus powiedział tę historię o niesprawiedliwym sędzie po to, aby nie ustawali w modlitwie. Modlitwa jest częścią naszego życia, w której tak bardzo łatwo ustać. Zaprzestać. ponieważ kiedy patrzymy, tak jak patrzymy na inne dziedziny naszego życia, wydaje nam się, że jest to coś nieproduktywnego, coś, co nie przynosi rezultatów. Ale to, co naprawdę dzieje się między mną a Bogiem, kiedy rzeczywiście modlę się i ufam Mu, tylko niebo, tylko wieczność pokaże, że jest to ta prawdziwa, nieginąca inwestycja. Jest to ten prawdziwy skarb, o którym Pan Jezus powiedział, abyśmy gromadzili go sobie w niebie. Jeszcze raz tylko, czy jeszcze ktoś chciałby powiedzieć, módl się o mnie, podnieś swoją rękę i opuść. Niech was również Bóg błogosławi. Niech ciebie również Bóg błogosławi. Przyjdźmy do Pana w modlitwie, powstańmy na nasze nogi i zacznijmy się wspólnie razem modlić do Niego, gdyż On jest tutaj obecny, Duch Święty obecny jest na tym miejscu. Panie, przychodzimy teraz do Ciebie wspólnie razem i dziękujemy Ci za Twoją obecność. Dziękujemy Ci, że wczoraj, dzisiaj, na wieki jesteś ten sam. Panie, chcemy sobie przypomnieć, że Twoje Słowo się nie zmieniło, ono jest ciągle takie samo. Ono się spełnia i realizuje w naszym życiu. I Ojcze, teraz chcemy przynieść do tronu łaski na naszych rękach naszych braci i nasze siostry, którzy mają zranione serce, którzy mają rozczarowania, których być może wiara się w tym momencie chwieje, ponieważ tak wiele razy odczuli, jakby modlitwy ich nie były wysłuchane, ponieważ mają kolekcję doświadczeń i wydarzeń w swoim życiu, na które nie mają odpowiedzi, dlaczego te rzeczy miały albo mają miejsce. Ale dzisiaj, Panie, czynimy świadomy krok zaufania Tobie, tak jak dziecko, które jest gotowe skoczyć z muru po to, aby być złapane w objęcia swojego Ojca. Panie, dzisiaj modlę się o takie odrestaurowanie wiary, aby każda z tych osób, która podniosła swoją rękę, mogła dzisiaj rzucić się w Twoje objęcia i powiedzieć: Ojcze, będę Ci ufać. Ojcze, będę czekać. Aby każda z tych osób mogła wyjść z tego miejsca i powiedzieć: mój Ojciec nigdy się nie spóźnia. Mój Tatuś zawsze będzie na czas. Duchu Święty, Pocieszycielu, pociesz te serca. Niech pragnienie zagłębiania się w Twoje Słowo powróci. Niech działanie Ducha na nowo stanie się realne. Niech myśli zwątpienia, cynizmu będą usunięte. Niech powróci dziecięca wiara. Wiara, jaką ma dziecko względem swojego ojca i matki. Panie, o taką wiarę Cię proszę. Wiara, która przesuwa góry. Wiara, która ufa. Wiara, która nie potrzebuje odpowiedzi dlaczego. Panie, pociesz dzisiaj każde serce przez Twojego Ducha, przez Twojego Ducha Świętego. Halleluja.
Jak widzicie, w Polsce nie brakuje dobrych kaznodziejów, ale organizatorzy tego kongresu chcą zapewnić to, co najlepsze i z Ameryki poprosiliśmy brata, aby nam usłużył. Dziękujemy, bracie. Wiem, że jeszcze zmiana czasu jest odczuwalna. Oczekujemy na więcej. Zechciejmy zaśpiewać. Zdaje się, że wiem, co będziemy śpiewać.
Którzy
odpowiedz podasz.
dziękujemy Ci, że możemy na Ciebie czekać i wierzyć i ufać, że Ty przyjdziesz w odpowiednim czasie z odpowiednią odpowiedzią. Panie, chcemy Ciebie uwielbić naszym życiem i naszą ufnością w to, że Ty dobre rzeczy przygotowujesz dla każdego z nas. Niech Twoje imię będzie wywyższone, Panie, w imieniu Jezusa.